A my, słuchajcie, wciąż jesteśmy w takim, zaczęliśmy w zasadzie dopiero ledwo co, taką serię kazań, cykl kazań dotyczący biblijnego uzdrowienia. Jest dużo pytań, co to znaczy uzdrowienie? Na czym polega cud uzdrowienia? Jak to wygląda? Czy rzeczywiście Pan Bóg ingeruje dzisiaj w nasze życie i jest w stanie kogoś dotknąć i zabrać jego chorobę? Czy też po prostu musimy wierzyć tylko i wyłącznie w medycynie? Czy zależy to bardzo od nas, czy też zupełnie nie mamy nic do powiedzenia? Czy musimy zrobić coś szczególnego albo coś bardzo praktycznego i coś według jakichś konkretnych nakazów? Czy też po prostu jest to, można powiedzieć, trochę kwestia przypadku i tego, co Pan Bóg akurat sobie zażyczy. Tego wszystkiego chcemy się nauczyć, ale nie na zasadzie naszych doświadczeń, bo te każdy z nas ma inne. I w zależności od tego, jakie ma do tej pory, czy pozytywne, czy negatywne, prawdopodobnie tak na możliwość cudu uzdrowienia w swoim życiu patrzy. Ale my chcemy przyjrzeć się, tak jak zawsze to robimy, Bożemu Słowu. Chcemy zajrzeć do Pisma Świętego, do Biblii i zbadać, co Pan Bóg ma na ten temat do powiedzenia i w jaki sposób rzeczywiście to się odbywa i czego z Bożego Słowa konkretnie nauczyć się możemy. Nazywamy ten cykl służbą zdrowia. I jak wiecie, służba zdrowia potrafi szwankować. Myślę i mamy wrażenie, że w Kościele jest tak dużo różnych poglądów i wyobrażeń, że służba zdrowia może w tej sytuacji szwankować, a chcielibyśmy w pełni korzystać z tego, co Pan Bóg nam daje, z Jego błogosławieństwa. Korzystamy z tego w różny sposób. Jak już tutaj dzisiaj zapewne słyszeliście i słyszeliśmy, chcemy podzielić się tym, co zbieramy po to, żeby Kościół mógł funkcjonować, ale chcemy się tym dzielić. Bardzo lubimy dawać pieniądze. Bardzo lubimy dzielić się w tych miejscach, gdzie wiemy, że dobre rzeczy się dzieją. W związku z czym myślimy sobie, że skoro dzisiaj jest kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o której opowiadać wam nie muszę, to chyba naprawdę duża frajda, że możemy się tym właśnie podzielić z tymi ludźmi, którzy myślą o tym, w jaki sposób ratować życie i zdrowie innych. Chociażby Lilianki, 450 gram w zeszłym roku, urodzonej w lutym, w piątym miesiącu ciąży. Lekarze powiedzieli, że z reguły przy dzieciach urodzonych w takiej sytuacji to jest opieka paliatywna, czyli po prostu pomoc w tym, żeby mogły bez bólu odejść. Lilianka była inna. Lilianka walczyła o życie i wszyscy nazywali to cudem. Na oddziale neonatologicznym po paru miesiącach opieki, która była naprawdę bardzo wyspecjalizowana, z bardzo wyspecjalizowanym sprzętem, Lilianki nie można było nawet dotknąć, bo zostawały na jej skórze odciski naszych palców. Lilianka będzie w lutym obchodziła rok swojego życia i jest zdrowym dzieckiem. I to ewidentnie dla mnie jest cud. I cieszę się, że Pan Bóg pozwala nam odkrywać taki sposób medycyny, daje ludzi, którzy są gotowi walczyć o życie takich dzieci i daje ludzi, którzy chcą zbierać i kupować sprzęt, który w ratowaniu takich dzieci pomaga. Jeszcze kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat temu, to by było zupełnie niemożliwe. Dzisiaj jest. Chyba to jest powód do radości. Fajnie, że możemy w tym mieć swój udział, chociażby niewielki. Historia medycyny to dosyć zagmatwana sprawa. Moglibyśmy tutaj dużo o tym opowiadać. Ale założę się, że niewielu z nas wie, co to są leprozoria. Lepro to grecka nazwa na wszystkie możliwe choroby skórne. Leprozorium to miejsce oddzielenia i odizolowania ludzi, którzy chorują na chorobę potocznie zwaną trądem. Chorobę niejakiego Hansena, człowieka, który akurat odkrył, w jaki sposób ona powstaje i jak to się dzieje. Trąd zbierał tragiczne żniwo przez wiele tysięcy, setek lat i wyobraźcie sobie, chociaż niewielu z nas sobie zdaje z tego sprawę, ja nie miałem o tym pojęcia, zbiera żniwo do dziś. Nie zbiera żniwa w Europie, w tej zachodniej cywilizacji, w której tak dostatnio nam się dzieje, ale w Indiach, w Azji, w Afryce wciąż jest na porządku dziennym. Pomimo, że tą chorobę można wyleczyć prawdopodobnie wydając na to w okolicach 30 zł dostępnymi powszechnie lekarstwami. Tak samo było też w w starożytnym Izraelu. Kiedy za czasów Jezusa też, kiedy mogliśmy oglądać sytuację, w której ludzie, którzy chorowali na trąd, jedyną opcją na to, aby ta choroba się nie rozszerzała, jakkolwiek ona wyglądała, czy to była choroba skórna, czy rzeczywiście był to trąd, czy to były jakieś różne inne zakaźne choroby, które po prostu były widoczne na ciele człowieka, nie było innej opcji, jak tylko odizolowanie od wszystkich, którzy byli zdrowi. Mało kto zdaje sobie z nas sprawę, że ostatnie leprozorium, czyli takie miejsce odosobnienia dla takich ludzi, a takie miejsca w Europie zaczęły powstawać już w IV wieku, ostatnie z nich było gdzieś w Rumunii. Nie wiem, czy wciąż istnieje. W 2007 roku miało 24 mieszkańców. Ktoś nawet napisał o tym reportaż. Niektórzy z nich tam się nawet urodzili swego czasu. W Polsce też mieliśmy takie miejsca. Już dzisiaj ich nie mamy i dziękujemy za to Panu Bogu. Trąd to raczej odległa sytuacja w naszym codziennym myśleniu. Ale tak nie było właśnie wtedy. Kiedy Pan Jezus chodził po Judei, Galilei, po ziemi Izraela, tak nie było wtedy. Trąd był powszechny i każdy miał z nią jakąś styczność, a tej styczności nie chciał mieć. Choroba wyklucza. Nie macie takiego wrażenia? Że jeżeli ktoś jest chory, to chociaż nawet dzisiaj medycyna ma taki postęp i w taki sposób możemy zaadresować różne choroby i różne wyzwania i różne dolegliwości, to jednak w jakiś sposób ona wyklucza. No proste, jeżeli na przykład coś cię boli, twoje zmysły są przytępione, twój sposób myślenia jest przytępiony, ciężko ci iść do pracy, gorzej komunikujesz się z rodziną, raczej wolisz jakoś sobie poradzić z bólem najpierw, zanim możesz się zająć czymkolwiek innym. Jeżeli to jest choroba, która uniemożliwia ci na przykład chodzenie, albo w ogóle poruszanie się, albo samodzielne funkcjonowanie, choroba wtedy wyklucza. Choroba wyklucza, bo pozostajesz w swoim domu albo w łóżku szpitalnym i nie jesteś w stanie robić tych rzeczy, które do tej pory robiłeś. Nie jesteś w stanie zobaczyć się z tymi ludźmi, których oglądać mogłeś. Masz poczucie, że coś ci zostało ukradzione, a jeżeli ta choroba towarzyszy ci od samego urodzenia, nawet nie wiesz, co straciłeś i czego nie masz. Choroba wyklucza, bo też piętnuje społecznie. Być może trąd już dzisiaj wyeliminowaliśmy, ale jeżeli ktoś w widoczny sposób choruje i jest zniekształcony w taki sposób, że z jakiegoś powodu, kiedy patrzymy, jest nam niewygodnie, czy taka osoba może się czuć odrzucona? Czy może rozumieć, że na co dzień nie wiem, wygląda inaczej i w efekcie nie każdy chce ją dotknąć, przytulić albo przy niej przebywać. Choroba wyklucza. I nie inaczej było za czasów Pana Jezusa, kiedy podróżował po ziemi izraelskiej. W Ewangelii świętego Mateusza w 8 rozdziale, i uwaga, ten tekst cały, który dzisiaj będziemy czytali, macie w swoich tak zwanych witakach na swoich krzesłach, więc jeżeli nie macie Biblii ze sobą, możecie skorzystać z tego. Bardzo zapraszamy. Pozwólcie, że przeczytam fragment. To jest 8 rozdział od 1 do 17 wersetu Ewangelii Mateusza z Nowego Testamentu. Gdy zszedł z góry, mowa o Jezusie, podążał za nim wielki tłum. Wtedy podszedł do niego trędowaty. Pokłonił się i prosił: Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić. On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast został oczyszczony z trądu, a Jezus mu nakazał: pamiętaj, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż ofiarę zgodnie z nakazem Mojżesza. Mamy sytuację, w której Jezus właśnie podążając razem być może ze swoimi uczniami, z ludźmi, którzy są gdzieś tam wokół Niego, którzy chcą Go słuchać, podchodzi do Niego człowiek trędowaty i tu już pojawia się kłopot. Podchodzi do niego człowiek, który jest trędowaty, choruje na trąd. Niezależnie od tego, czy to rzeczywiście był trąd, czy to były zakaźne choroby skórne, tak opisywane w Nowym Testamencie, tak czy siak, nie powinien był do niego podchodzić. Prawo w Izraelu, opisane w księgach mojżeszowych, mówi o tym, że ludzie, którzy właśnie mają takie problemy skórne, mają bardzo dużo przepisów do przestrzegania. Jeżeli pojawia się jakiś problem skórny na twoim ciele i on jest widoczny, musisz iść do kapłana. Wówczas można by powiedzieć, nie było lekarzy, w związku z czym no, kapłan był tym lekarzem. Poza tym, że sprawował właśnie jakiś urząd świątyni, to jeszcze musiał się mniej więcej trochę znać, spojrzeć na twoją skórę i stwierdzić, trąd czy nie trąd. I miał do tego opis, jak to może wyglądać. I musiał zdecydować. Więc patrzył, decydował, wysyłał taką osobę poza obóz, poza miejsce, gdzie ludzie przebywali, poza miasto, miasteczko. No, tak to było nazwane obozem, bo wtedy Izraelici podróżowali po pustyni przez wiele, wiele lat, więc to wszystko były namioty zgromadzone, więc musiał wyjść poza obóz i tam spędzić taki człowiek 7 dni. Po 7 dniach wracał do kapłana, żeby sprawdzić, okej, to czy to się rozwinęło, czy się nie rozwinęło, czy się zmieniło. Jeżeli kapłan stwierdził, że coś tam jeszcze ma wątpliwości, dobra, to jeszcze na 7 dni. Jeżeli coś, to jeszcze na 7 dni, a jeżeli nie, no to wtedy jest jaka ofiara przebłagalna, dziękczynna, stwierdzał, że to jest jakaś po prostu zmiana skórna, nic się nie dzieje, wszystko gra, możesz wracać do nas, musisz się tam tylko ogolić, umyć i to wszystko. Przepisy higieniczne Izraela, słuchajcie, to był level hard, jeżeli chodzi o to, co wokół tam wtedy się działo. Mało kto przejmował się w ten sposób higieną i zdrowiem swoich obywateli. Takich przepisów naprawdę było bardzo mało. Ale kiedy taki człowiek rzeczywiście był określony jako trędowaty, to być może niechcący, nie chodziło o to, żeby go jakoś wykluczyć ze społeczności i ze społeczeństwa, ale w rezultacie to się właśnie działo. On musiał przebywać za obozem. Co więcej, z daleka musiał krzyczeć, jestem nieczysty. Ktokolwiek gdzieś go miał go spotkać, to on od razu musiał krzyczeć, jestem nieczysty, nie podchodź, bo jestem nieczysty. Co więcej, musiał wyglądać w taki sposób, który świadczył o jego jakiejś takiej, czy pokucie, czy poście i tak dalej. Po prostu musiał mieć takie szaty, które od razu sprawiały wrażenie, tak, jestem trędowaty i ty masz wszelkie znaki, nawet mieli takie specjalne grzechotki, wszelkie znaki na niebie i na ziemi miały wskazywać, że jestem trędowaty, żebyś przypadkiem ty się ode mnie nie zaraził. Jest dużo przepisów o tym, co trzeba zrobić z tymi ludźmi, kiedy są trędowaci i kiedy coś z nimi nie tak, ale nie widziałem zbyt dużo przepisów o tym, co się dzieje, kiedy ten człowiek w zasadzie cały czas przebywa poza obozem. Ale możemy sobie wyobrazić. Samotność, odrzucenie, przekonanie o tym, że jestem inny, nie mogę zobaczyć swojej rodziny, nie mogę zobaczyć swoich bliskich, nie mogę funkcjonować w społeczeństwie, tak naprawdę skazuje się mnie na wygnanie i nic na to nie mogę poradzić. Zatem to bardzo ciekawe, że trędowaty człowiek podchodzi do Jezusa. To bardzo ciekawe, że ma tyle odwagi i tyle desperacji w sobie, że rzuca się do Niego, klęka przed Nim i prosi, żeby Go uzdrowił. Tym bardziej, że Jezus był traktowany już jako nauczyciel. To znaczy ktoś, taka osoba, która no, jest mądrzejsza od wszystkich. Jeszcze na dodatek widać, że robi jakieś cuda, w związku z czym no, ma coś wspólnego z kapłaństwem. Podejść do kapłana w takiej sytuacji to już zupełnie nieadekwatne. Niektórzy rabini, opisując swoją świętobliwość, chwalili się tym, że rzucali kamieniami w trędowatych, tak żeby nie zbliżyli się do nich ani nawet na 100 metrów, że tak daleko potrafili rzucać. Warto się przyjrzeć postawie trędowatego. Jest odważny, jest zdeterminowany, ale jest tam coś jeszcze. Przychodzi i mówi do Jezusa, Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Na dodatek pokłonił się i prosił. Jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Jeżeli zechcesz, możesz zabrać moją chorobę. Panie, czyli Ty, który przyszedłeś, który masz władzę nad tą chorobą, Ty, przed którym teraz się kłaniam, a być może wierzę, że jesteś Bożym wysłannikiem, kimś więcej. Nie tylko odwaga i determinacja, ale jest tam pokora i przekonanie o tym, że to Jezus jest tym, który uzdrawia. I to Jezus jest tym, który o uzdrowieniu decyduje. Dlaczego to ważne? Dlatego, że często w swojej głowie, kiedy myślimy o Panu Bogu i uzdrowieniu, bardzo często mamy postawę, mi się to po prostu należało. Kiedy sobie myślisz o tym, że Pan Bóg jest wielki i że jest wszechmocny i że może zrobić wszystko, to bardzo łatwo przyjść do Niego z takim równaniem. I skoro On może wszystko, a ja chcę uzdrowienia, więc moje chcenie plus Boża moc równa się wykonanie mojego życzenia. Bardzo łatwo pomyśleć sobie, przecież widziałem tych, których uzdrowiłeś. A Pan Jezus uzdrawiał ludzi w tym Nowym Testamencie. Dlaczego nie ja? A dlaczego nie ja? Ja jestem Twoim dzieckiem, ja mam prawo, ja chcę, ja oczekuję, a być może nawet ja żądam. Dosyć modnym sposobem jest, ja ogłaszam. Ogłaszam, że Pan Bóg właśnie zrobi to, na co ja mam ochotę i co ja wierzę samemu sobie prawdopodobnie może się stać. Trędowaty podszedł do Jezusa z odwagą i determinacją, narażając się na odrzucenie jeszcze większe, być może nawet na śmierć, z pewnością na potępienie. Wszyscy od razu się rozstąpili. Jezus sam razem z nim został, bo nikt nie chciał stać obok trędowatego. Wszyscy byli w szoku, byli przekonani, że zaraz chłopak po prostu albo zostanie ukamieniowany, albo nie wiem, trafi do więzienia, nie wiem, co się z nim wydarzy. Tymczasem Jezus odpowiada, chcę, bądź oczyszczony, a on jest od razu oczyszczony z trądu. A kiedy przychodzi do Jezusa, kłania się mu i mówi, Panie, Ty, który możesz zdecydować o tym, jeżeli Ty zechcesz, to będę czysty. To Ty jesteś Panem, to Ty decydujesz. Więc w pokorze nie wymagam, ale błagam. To sekwencja wydarzeń, która nie następuje po sobie chronologicznie w Ewangelii Mateusza, ale Mateusz z pewnością umieścił ją razem, dlatego że chciał nam coś przekazać. Więc czytajmy dalej. Gdy wszedł do Kafarnaum, mowa znowu o Jezusie, zbliżył się do niego setnik i zaczął prosić. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Powiedział mu, przyjdę, aby go uzdrowić. Wtedy setnik rzekł, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja też, choć sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. I kiedy mówię jednemu z nich idź, to on idzie, a innemu przyjdź, no to on przychodzi. A gdy do sług mówię zrób to, to on zrobi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do idących za nim. Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. I dlatego mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu, z zachodu, w Królestwie Niebieskim, zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś powiedział, idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. I w tej samej chwili jego sługa odzyskał zdrowie. Kim jest setnik? Setnik to inaczej centurion. Człowiek, który był przedstawicielem okupantów, czyli rzymskiego imperium. Czyli ten, który tak naprawdę podbił Izrael i co wcale Żydom się absolutnie nie podobało. Był przedstawicielem wojska, był przedstawicielem opresji. Prawdopodobnie nazywa się go setnikiem, dlatego że z reguły oddział, który miał w dowodzeniu, to było w okolicach 100 żołnierzy. To całkiem spory oddział i całkiem spora odpowiedzialność. To znaczy, że miał wysoką rangę. Nie można go było tknąć, nie można było ryzykować jakiejś urazy w stosunku do niego. Z pewnością był reprezentantem pogan, czyli nie Żydów, człowiekiem, który nie miał prawa wejść do świątyni, ani mieć styczności z Żydami. Żydzi nie mogli wchodzić, ani mieć kontaktu z nim, nie mogli wchodzić do jego mieszkania, nie chcieli mieć, bo to by ich sprawiło, że są nieczyści. Prawdopodobnie miał krew na rękach. Biorąc pod uwagę, że Judea była takim miejscem, gdzie tam trochę na emeryturę się wysyłało takich żołnierzy, żeby troszeczkę spokojniej sobie tam mogli posiedzieć, jest bardzo prawdopodobne, że się zasłużył w wojsku. Prawdopodobnie był zamożny. Skąd to wiemy? Bo w Ewangelii Łukasza, kiedy on opisuje tę sytuację, mówi o tym, że ten setnik był ciekawą postacią, bo pomógł Żydom zbudować synagogę. I w Ewangelii Łukasza to prosi właśnie przedstawicieli samorządu żydowskiego w tamtym miejscu, żeby poszli do Jezusa i oni w jego imieniu poprosili go, żeby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni idą i to robią, bo mówią, to jest fajny facet, mógłbyś mu pomóc. Jak się okazuje, w ogóle tacy setnicy i centurioni w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie występują w ogóle bardzo jako pozytywne postacie. To jest szalenie ciekawe. To są te postacie, które widząc, co Pan Jezus robił i co się wydarzyło, widząc Jego apostołów i tak dalej, nawracają się. Mają pokorę w sercu, mają jakieś... To bardzo ciekawe, można by to sobie przestudiować i zauważyć. Przynajmniej czterech naliczyłem takich, którzy są naprawdę spoko. Żydzi go poważają, a on ich szanuje. No i teraz, jak spojrzeć na jego postawę, on mówi do Jezusa, wiesz, mój sługa choruje i bardzo cierpi. I już powinniśmy się zastanowić. Centurion, sługa, niewolnik, kupca nowego. Co za problem? Takie czasy. Tak to wyglądało. Choruje? Oddal go i weź nowego. Nie będzie problemu. Tymczasem on mówi, że chce, nawet nie wyraża tego, tylko mówi, słuchaj, wiesz co, chciałem ci o tym opowiedzieć, bo on bardzo cierpi. Widać współczucie w jego głosie, w jego sercu. On się zastanawia nad swoim pracownikiem. O, słuchajcie, to całkiem ciekawe. Masz swoich pracowników? A przyszło ci do głowy, żeby się modlić o ich zdrowie albo prosić Pana Jezusa? Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli Go naśladujesz, zanosić modlitwę do Boga o ich zdrowie i o ich pomyślność? Bo widzisz, centurion, który wcale nie miał takiego obowiązku, potrafił to zrobić. I był poganinem, którym Żydzi pogardzali, był okupantem. A okazuje się, że był człowiekiem pokoju. Zbudował im synagogę i żył całkiem nieźle razem z nimi. A wydawałoby się, że moglibyśmy sobie z niego się ponaigrywać. Objawia współczucie, objawia troskę o tego, o którego tej troski objawiać by nie musiał, ale co więcej, ma świadomość mocy Chrystusa. To niesamowite, bo wygląda na to, że jakby połączyć wszystkie opisy z Ewangelii, wygląda na to, że spotyka Jezusa w połowie drogi, wychodzi mu naprzeciw i mówi, słuchaj, ja nie jestem godny, żebyś ty wchodził do mojego domu. Prawdopodobnie z dwóch powodów. Z tego, że naprawdę wierzy, że nie jest godny, bo skoro Jezus jest tym, który może uzdrawiać i który ma taką moc i który jest Bożym wysłannikiem, to znaczy, że rzeczywiście nie jestem godny, będąc świadom tego, jak wygląda moje życie i co już do tej pory zrobiłem w tym życiu, ale też bardzo prawdopodobne i często komentatorzy na to wskazują, że on nie chce, żeby Jezus miał kłopoty. Bo jeżeli Jezus przyjdzie do niego, do mieszkania, do domu, to wtedy wszyscy będą mieli haczyk na Jezusa, no bo wszedł do domu poganina, w związku z czym nie przestrzega prawa. Wygląda na człowieka bardzo rozsądnego. Z pewnością jest w nim dużo pokory i jest w nim, co ciekawe, przekonanie o tym, że Jezus może. Przytacza taki przykład. Mówi, zobacz, wiesz co, ja też podlegam władzy. Niesamowite, skąd on to wiedział? Pan Jezus przyszedł przysłany przez swojego Ojca. I mówił, że cały czas, że po prostu co Ojciec powie, to ja robię. On mówi, ja też podlegam władzy, ale mam ludzi pod sobą i mam władzę nad tym. W związku z czym wiem, jak to wygląda. Jeżeli im powiem, to zrobią. Jeżeli ich wyślę, to... Więc ty nawet nie musisz do mnie przychodzić. Wystarczy, że powiesz słowo. Jezus jest zachwycony jego wiarą. Rzadko zdarza się w Nowym Testamencie, że można zadziwić Pana Jezusa. Pan Jezus nawet wie, co jest w sercach ludzi i mówi, że nawet oni nie muszą do niego się odzywać, on już wie, co tam jest w ich sercach. A centurion, setnik, udało mu się zadziwić Jezusa wiarą. On rozumie moc i pochodzenie mocy Jezusa. Dzięki czemu jego sługa zostaje uwolniony, uzdrowiony. Ale Mateusz pokazuje coś jeszcze. Jezus wszedł do domu Piotra i zobaczył, że jego teściowa leży w gorączce. Dotknął jej ręki i gorączka ustąpiła. Teściowa wstała i mu usługiwała. Wieczorem przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Jest dużo dowcipów o tym, co myślał Piotr, o tym, że Pan Jezus uzdrowił jego teściową. Ale z pozostałych Ewangelii wiemy też, że Pan Jezus trafił do kobiety, która była w wielkiej gorączce. W tamtym czasie dzielono te gorączki pod względem medycyny na małą i na dużą. I to był koniec. Mała oznaczała, że może masz jakąś dolegliwość i za chwilę to się skończy. Duża oznaczała, że prawdopodobnie umrzesz. Albo przynajmniej będą z tego bardzo, bardzo poważne kłopoty. Teściowa Piotra leżała w bardzo wielkiej gorączce, tak możemy wyczytać z innych Ewangelii. To, co się tam dzieje się bardzo szybko. Nie widzimy jakiegoś szczególnego czasu modlitwy, przygotowań. Nie widzimy, że teściowa przychodzi do Jezusa, albo go zaprasza, albo chce, żeby przyszedł. Prawdopodobnie Piotr, co też możemy wydedukować z tekstu, chciał, żeby Jezus przyszedł do niego do domu i skoro może czynić takie cuda, to może uzdrowi jego teściową. Ale nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Na pewno wyglądało to dosyć szybko. Dotknął ją, podniósł, złapał za rękę i za chwilę teściowa już im usługuje. Prawdopodobnie robi dobrą szarlotkę, pyszny rosołek, co tam jeszcze można, szczęśliwa i z nowymi siłami do życia. To uzdrowienie natychmiastowe, to takie, które byśmy najchętniej chcieli oglądać. Kiedy Pan Jezus przychodzi, łapie za rękę i wszystko minęło, i po prostu już od razu fruwam. Z reguły ludzie po gorączce naprawdę przechodzą jeszcze rekonwalescencję, są osłabieni, są zmęczeni, muszą jeszcze poleżeć. Po jakichś poważnych dolegliwościach tutaj teściowa od razu wstaje, rusza się, matka Polka typowa. W innej Ewangelii czytamy z drugiej strony, że Pan Jezus zgromił tą gorączkę, czyli powiedział jakieś słowa. Ale zobaczmy jeszcze na chwilę na reakcję teściowej. Czy to jest dla ciebie naturalne? Że kiedy twoja choroba mija, pierwsze co robisz, to składasz dziękczynienie Bogu. Pierwsze co robisz, ruszasz do służby i pracy dla Niego. Pierwsze co robisz, to myśl, ale super, Panie Boże, teraz mogę z powrotem, jestem już pełen zdrowia, to teraz mogę z powrotem Tobie służyć więcej, mocniej, mogę opowiedzieć o tym innym. Bo taka była reakcja teściowej na to, co się wydarzyło. Pokora, odwaga, zrozumienie swojej potrzeby i determinacji, wiara i uwaga, wiara nie w moją wiarę albo w wiarę to, co ja sobie życzę, tylko wiara w moc Chrystusa. Wiara w to, że Pan Jezus jest tym, kim jest i tym, kim powiedział, że jest i że uczyni to, co powiedział, że uczyni. A nie to, co ja bym chciał, żeby dla mnie zrobił, ze względu na to, co może zrobić. Wdzięczność i zrozumienie tego, że jeśli On chce, to może to uczynić, bo ma taką moc. Te wszystkie rzeczy i te wszystkie postawy są zapisane właśnie w postawie trędowatego, setnika czy teściowej. Łączy ich coś jeszcze. Każdy z nich to postać wykluczona ze społeczności. Postać z niepełnymi prawami. Postać, która nie może sama dla siebie zrobić ani wyciągnąć więcej. Nie może sama na siebie zapracować. Nie może sama porozumieć się z innymi. Już tłumaczę dlaczego. Trędowaty był totalnie wykluczony. Musiał przebywać poza miastem, poza społecznością. Musiał po prostu, nie miał życia normalnego. Musiał żebrać z reguły, tak to się właśnie kończyło. Jeżeli miał jakąś styczność ze swoimi bliskimi, to co najwyżej mu może gdzieś tam jedzenie podrzucali. Nie miał prawa głosu, nie mógł decydować. Był po prostu odrzucony, potępiony, napiętnowany. Setnik, chociaż był zamożny i miał różne prawa i jak się okazuje był lubiany przez Żydów, to jednak był poganinem. I ostatecznie nawet kapłani, którzy byli tak skłonni do tego, żeby pójść do Jezusa w Jego imieniu, to oni tak naprawdę wcale Go nie szanowali gdzieś tam w głębi serca, bo gdyby przyszło co do czego, to on wciąż jest reprezentantem okupanta, który opresyjnie właśnie zarządza naszym krajem i wcale nam się to nie podoba. Na dodatek poganin nie ma nic wspólnego z Bogiem Jahwe, w związku z czym on też jest wykluczony w tej społeczności. A teściowa Piotra? To, że mieszkała w domu Piotra, jest bardzo prawdopodobnym dowodem na to, że po prostu była już wdową. Co więcej, była kobietą. Ona nawet do świątyni za bardzo nie mogła wchodzić. Kto by się przejmował? Teściowa? Kobieta? Do każdej z tych osób Pan Jezus podchodzi. Podchodzi osobiście, podchodzi personalnie, podchodzi z troską, podchodzi z miłością, uzdrawia. Więc gdybyśmy mieli się przyjrzeć temu, jaka jest postawa Pana Jezusa, a to jest dla nas najważniejsze, to musielibyśmy wyciągnąć przynajmniej takie wnioski. Jezus chce uzdrawiać, chociaż nie jest to dla Niego najważniejsze. Powtórzę jeszcze raz. Jezus chce uzdrawiać, chociaż to nie jest dla Niego najważniejsze. Każda z tych osób łapie Go po drodze. Każda z tych osób zdarza się, że gdzieś jest w pobliżu. To nie jest Jego zainteresowaniem. Dajcie mi ludzi, których mogę uzdrowić. Teraz, tutaj. Zobaczcie, jaką mam moc w swoich rękach. Dotknę, coś powiem, wszystkich uzdrowimy. Dawajcie, im więcej, tym lepiej. Chociaż często, kiedy oglądam albo czytam o różnych akcjach czy wydarzeniach uzdrowieńczych, to mniej więcej to tak wygląda. Im więcej, tym lepiej. I najlepiej jeszcze bardziej pokażmy to na scenie. Pan Jezus, to nie był Jego cel. Jego celem rzeczywiście było, aby pokazać ludziom Ewangelię, pokazać ludziom Boże Królestwo, pokazać nam drogę do Ojca i ostatecznie tą drogą sam być. Jego droga to była droga posłuszeństwa do krzyża i do zmartwychwstania, a wszystkie te cuda działy się wokół na potwierdzenie tego, co ma ostatecznie kiedyś przyjść ze względu na Jego ofiarę i zmartwychwstanie w wieczności. Na pytanie, czy chce, mówi, chce, tak, chce. Nie musisz przychodzić, przyjdę. Ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na przykład na taką historię uzdrowienia syna dworzanina, tamten przychodzi do niego, musisz uzdrowić mojego syna, proszę przyjdź, uzdrów mojego syna. On mówi, albo co, bo jak go nie uzdrowię, to nie uwierzysz, prawda? Pan Jezus oddziela wiarę w to, kim jest, od wiary w to, czy może uzdrawiać. Jego celem jest pokazanie Ojca i Bożego Królestwa i drogi do zbawienia dla zgubionego człowieka. On nie przyszedł po to, żeby być uzdrowicielem. Aczkolwiek Jego uzdrowienie właśnie takie jest. Mateusz podsumowuje ten cały fragment, mówiąc: On wziął na siebie nasze słabości, dźwigał nasze choroby, przywołując proroka Izajasza i mówiąc, że właśnie to, co się dzieje, jest dowodem na to, że to jest ten, to jest Mesjasz, to jest ten, który miał przyjść, bo jest napisane, że będą mu towarzyszyły znaki i cuda, będą mu towarzyszyły, a nie będą jego celem. Nieraz Pan Jezus się zżymał na tych, którzy ciągle chcieli znaków i cudów. A ostatecznie, kiedy trzeba było w Niego uwierzyć, to w końcu nawet sam powiedział, dobra, no to już nawet ze względu na te znaki i cuda uwierzcie po prostu. Nie w to, że możecie być uzdrowieni, tylko w to, kim jestem. Jezus chce uzdrawiać i pokazał to bardzo wyraźnie, chociaż to nie jest dla Niego najważniejsze. Kolejny wniosek to taki, że Jezus uzdrawia kompleksowo. Bo my byśmy widzieli to, co widzimy teraz. Widzimy ból, widzimy ranę, widzimy chorobę, chcemy jej usunięcia. A Pan Jezus zawsze robi to w takim kontekście, według takich potrzeb i w taki sposób, że człowiek, który od Niego odchodzi, jest uzdrowiony całościowo. No bo spójrzmy na trędowatego. Czy Pan Jezus musiał go dotknąć, żeby został uzdrowiony? Nie. Za chwilę uzdrawia sługę setnika, który gdzieś tam daleko jest. Nie musiał dotykać trędowatego, ale to zrobił. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że nikt go nie dotykał. Wyobraź sobie, że nikt nigdy się nie dotyka. O ile nie masz jakiegoś schorzenia, które sprawia, że nie lubisz, jak ktoś się dotyka, to jeżeli jesteś istotą społeczną, tak jak większość na przykład społeczeństwa, to znaczy, że po prostu bardzo potrzebujesz tego dotyku. A on był odrzucony, on był wykluczony i nagle przychodzi ten moment, kiedy ktoś go dotyka. I ludzie wokół patrzą i widzą, że Jezus dotknął trędowatego. To coś znaczy. Jezus nie pozwolił mu po prostu teraz iść i rozgłaszać tego wszystkiego, ale powiedział, idź do kapłanów. Dlaczego? Bo tak było zapisane w prawie. Jeżeli pójdziesz do kapłanów i oni zobaczą, że nie masz tego trądu, który miałeś, a wiedzą, że miałeś, i pójdziesz i zobaczą, że nie miałeś, to oni oficjalnie zdecydują, kurczę, jesteś zdrowy, co oznacza, wracasz do społeczeństwa. Pan Jezus mógł powiedzieć, teraz idź rozgłoś wszystkim, chcę tutaj, wiesz, pokazać, jakim jestem super uzdrowicielem. Nie, Pan Jezus powiedział, nie idź teraz, nie idź, nie ogłaszaj, chociaż w rezultacie on i tak poszedł i ogłosił, i tłumy później przylazły. I Pan Jezus doskonale o tym wiedział, więc musiał później tam się jakoś przesuwać i uciekać na drugi brzeg jeziora i tym podobne, po prostu już się nie dało inaczej. Ale powiedział mu, idź do kapłanów, tak jak jest napisane w prawie, idź, zrób to, co trzeba, bo oni powiedzą, no tak, no jesteś zdrowy, no nie, złożysz ofiarę dziękczynną i wracasz na łono społeczeństwa. Pan Jezus uzdrawia go i relacyjnie, i społecznie, i uzdrawia ludzi duchowo. Bo kiedy czytamy o teściowej Piotra, to mowa jest o tym, że Pan Jezus, kiedy tam ci ludzie się dowiedzieli, że uzdrowił teściową, to nie tylko przychodzą z chorobami, ale przychodzą z opętaniem, z jakąś demoniczną siłą, przychodzą z czymś, co jest złe w ich życiu. Czego nie potrafią sobie poradzić. Być może to nawet były też choroby psychiczne, z którymi oni nie potrafili sobie poradzić, nie wiedzieli, co to znaczy. I wszystkich tych ludzi Pan Jezus uzdrawia, ma taką moc. Uzdrawia ich także duchowo. Pan Jezus, kiedy uzdrawia, uzdrawia kompleksowo. Pan Jezus, kiedy też uzdrawia i kiedy przychodzi Jego uzdrowienie, metoda jest nieistotna. Oj, spotkałem się wielokrotnie z tym, że jeżeli modlimy się do Boga o uzdrowienie jakiejś choroby, to potrzebne są takie, takie i takie przepisy. To trzeba odczekać tyle i tyle dni. Trzeba pomodlić się w ten i w ten sposób. Trzeba położyć ręce, nie wolno kłaść rąk. Potrzebni są 3 osoby, wystarczy 1 osoba. Modlisz się w dzień, nie wiem, modlisz się w nocy, pościsz przez 10 dni, pościsz przez 12 dni. Cała gama przepisów, które pozwolą ci odkryć, w jaki magiczny sposób możesz zmienić życie człowieka i go uzdrowić. Okazuje się, że bardzo dużo zależy wtedy od ciebie. Tymczasem, kiedy patrzę na wszystko, co tutaj jest napisane, mam wrażenie, że dla Pana Jezusa metoda była absolutnie nieistotna. Jeden ewangelista pisze, że teściową po prostu podniósł, wziął za rękę. Inny pisze, że zgromił chorobę. Z kolei, jeżeli chodzi o dworzanina, też syna dworzanina, uzdrowił go na odległość. Sługę setnika tak samo uzdrowił na odległość. Trędowatego dotknął. Przy innym skorzystał ze śliny. Czy to oznacza, że to są sposoby, w które właśnie te choroby, właśnie tak mamy leczyć? Nie. Czy to oznacza, że Pan Bóg nam pokazuje jakieś metody, którymi powinniśmy uzdrawiać na przykład ludzi? Nie. Myślę, że kiedy przychodzi Boże uzdrowienie, to ono przychodzi w taki sposób, że naprawdę metoda się nie liczy i nie mamy pojęcia jeszcze jak Pan Jezus i przez kogo i w jaki sposób może to zrobić. I ostatni wniosek. Pan Jezus uzdrawia przez swój krzyż. Przytoczone na podsumowanie słowa przez Mateusza właśnie o tym mówią. Kiedy czytamy 53 rozdział Księgi Izajasza, mowa jest o śmierci Jezusa, o tym, że będzie poświęcony za nas, że będzie musiał umrzeć, że chociaż jest Synem Bożym i wybrańcem, będzie musiał umrzeć po to, żebyśmy my mogli być zbawieni i żebyśmy mogli żyć Jego sprawiedliwością, żebyśmy mogli żyć Jego życiem w obfitości i żebyśmy, jeśli nie tutaj, nie na tej ziemi, nie w teraz, podczas tego życia, ale życia wiecznego z Nim, mogli być uzdrowieni. To właśnie ten fragment mówi. Jezus chce uzdrawiać, chociaż to nie jest najważniejsze. Uzdrawia kompleksowo. Kiedy uzdrawia, metoda nie jest istotna. Pan Jezus uzdrawia przez swój krzyż, przez dzieło, które musiało się dokonać, aby to uwolnienie z choroby, być może dzisiaj, być może jutro, być może tutaj, a być może dopiero już z Nim, tam w niebie, było możliwe. Ludzie, których spotyka, wykazują się pokorą, chociaż nie muszą, odwagą, determinacją, mają wiarę nie w to, że Jezus może uzdrowić, ale w to, kim jest. Okazują swoją wdzięczność i rozumieją, że to On jest tym, który jeśli chce, to może. Jak widać, Mateusz zostawił nam parę dobrych wskazówek, pokazując kolejny aspekt tego, czym jest biblijne i Boże uzdrowienie. A naszym pragnieniem, zdecydowanie moim i każdego z nas, jest z pewnością to, aby każda historia, z którą przychodzimy tutaj do Niego, bo każdy z nas ma jakieś rzeczy, z którymi czy choruje, czy niedomaga, poważniejsze, mniej poważne, z którymi chciałby przyjść i przynieść przed tron Boży i widzieć, jak Pan Jezus uzdrawia. No moim marzeniem jest, żeby to się skończyło za każdym razem, tak jak skończyło się tutaj, w tym fragmencie. Że każda z tych osób została uzdrowiona. To dopiero, słuchajcie, kolejny etap naszej podróży przez uzdrowienie. To jeszcze nie wszystko. Jest zbyt dużo fragmentów Biblii, które pozwolą nam odkrywać, czym uzdrowienie według Pana Boga i Bożego Słowa jest. I wierzę, że to jest po to, abyśmy mogli lepiej zrozumieć i lepiej korzystać z tego, co Pan Bóg nam właśnie daje. Podziękujmy Mu za to. Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskę. Dziękujemy, Boże, za Twoje uzdrowienie. Dziękujemy Ci za to, że przychodzisz w tak wyjątkowy, szczególny sposób. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty, kiedy uzdrawiasz, to uzdrawiasz w całości. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty chcesz nas uzdrawiać. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją miłość, za Twoje zainteresowanie, troskę, za Twoje współczucie. I dziękujemy Ci, Boże, za Twój krzyż i Twoją ofiarę i Twoje zmartwychwstanie, bez którego to wszystko dla nas dzisiaj nie byłoby możliwe. Tak bardzo, Panie, Ci dziękujemy za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty, wspaniały, potężny, wszechmocny, nieograniczony Bóg, przychodzisz do ograniczonego człowieka i chodzisz po tej ziemi tak jak my, po to, aby właśnie zmienić nasze życie, aby przywrócić nas do źródła życia, którym jest sam Ojciec w niebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś zmartwychwstaniem, że Ty jesteś życiem. I dziękujemy Ci za to, jak mówi prorok Izajasz, że właśnie w Twoich ranach mamy uleczenie. I Tobie niech z tego wszystkiego płynie chwała. W imieniu Jezusa. Amen.